Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
O tym, jak stawiać czoło ubóstwu i cierpieniu świata, mówił Franciszek na Anioł Pański. Przypomniał, że logiką Boga jest branie odpowiedzialności za drugiego człowieka, a nie umywanie rąk. Ojciec Święty przypomniał, że rosnące ubóstwo i bezrobocie mocno naznaczą świat po pandemii. Wezwał polityków i ekonomistów do znalezienia kreatywnej odpowiedzi na to wyzwanie. W Hiszpanii otwarto jubileuszowy rok guadalupański. Jego uczestnicy przechodzą w Sewilli przez święte wrota przebaczenia. 2 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. O Jezusie, który wychowuje swoich uczniów do logiki Boga, czyli brania odpowiedzialności za drugiego człowieka, mówił papież w rozważaniu przed Anioł Pański. Punktem wyjścia jego refleksji była niedzielna Ewangelia opisująca cud rozmnożenia chlebów. Ojciec Święty podkreślił, że kierując nas na drogę braterstwa, Jezus uczy chrześcijan stawiać czoło ubóstwu i cierpieniu świata. Umywanie rąk, odwracanie wzroku i mówienie „niech sobie sami poradzą” nie znajduje się w języku chrześcijanina, jest w nim za to współczucie, zauważył Franciszek.
Należy zauważyć, jak ścisły jest związek pomiędzy chlebem eucharystycznym, pokarmem na życie wieczne, a chlebem powszednim, koniecznym do życia ziemskiego. Jezus, zanim ofiarował samego siebie jako chleb zbawienia, troszczy się o pokarm dla tych, którzy idą za Nim, a którzy, aby być z Nim, zapomnieli wziąć zapasy. Czasami przeciwstawia się sobie ducha i materię, ale w istocie spirytualizm, podobnie jak materializm, są obce Biblii. To nie jest język Biblii.
Papież podkreślił, że współczucie i czułość, jakie Jezus okazał wobec zgłodniałych tłumów, nie są sentymentalizmem, ale konkretnym przejawem miłości, która troszczy się o potrzeby ludzi. Wskazał, że także my jesteśmy wezwani, by przystępować do stołu eucharystycznego z takimi samymi postawami co Jezus. Współczuciem dla potrzeb innych, ufnością w opatrznościową miłość Ojca i odważnym dzieleniem się.
Compassione dei bisogni altrui.
Współczucie dla potrzeb innych. Te słowa padają w Ewangelii, kiedy Jezus widzi jakiś problem, chorobę czy głodnych ludzi. Współczucie nie jest postawą jedynie materialną. Prawdziwe współczucie oznacza współodczuwanie z kimś, wzięcie na siebie cierpienia innych. Może dobrze nam zrobi zapytanie, czy ja umiem współczuć, kiedy czytam wiadomości o wojnach, głodzie i pandemii, czy ja współodczuwam z tymi ludźmi, potrafię współcierpieć z nimi, czy też odwracam się w drugą stronę lub mówię, by sobie sami poradzili. Nie zapominajcie tego słowa współczucie, które oznacza ufność w opatrznościową miłość Ojca i znaczy też odważne dzielenie się.
Bez pracy rodziny i społeczeństwo nie mogą się rozwijać. Ojciec Święty mówił o tym na zakończenie południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Papież wskazał, że ubóstwo i bezrobocie będą wielkim problemem postpandemicznego świata. Stąd trzeba na niego odpowiedzieć ogromną solidarnością i kreatywnością. Franciszek wskazał, że droga braterstwa jest niezbędna, by stawić czoła ubóstwu i cierpieniu świata, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii.
Życzę, aby w tym czasie wiele osób mogło przeżyć dni odpoczynku i kontaktu z przyrodą, podczas którego można także umocnić wymiar duchowy. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu przywódców politycznych i gospodarczych wzmocnione zostanie zatrudnienie. Bez pracy rodziny i społeczeństwo nie mogą się rozwijać. Módlmy się w tej intencji, ponieważ jest to i będzie problem po pandemii. Potrzeba ogromnej solidarności i wielkiej kreatywności, by rozwiązać ten problem.
per risolvere questo problema.
Franciszek przypomniał także o obchodzonym dziś w kościołach i klasztorach franciszkańskich patronalnym święcie Matki Bożej Anielskiej. Tego dnia można uzyskać specjalny odpust zupełny porcjunkuli, który, jak podkreślił papież, święty Franciszek z Asyżu otrzymał od Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny.
Jest to odpust zupełny, który można otrzymać przystępując do sakramentów spowiedzi i Eucharystii oraz odwiedzając parafię lub kościół franciszkański, odmawiając wyznanie wiary, Ojcze Nasz i modląc się za papieża oraz w jego intencjach. Można również uzyskać ten odpust dla osoby zmarłej. Jakie to ważne, aby umieścić przebaczenie Boże w centrum, które rodzi raj, w nas i wokół nas. To przebaczenie, które wypływa z serca Boga, który jest miłosierny.
Ojciec Święty wyraził też solidarność z mieszkańcami Nikaragui. W wyniku zamachu na stołeczną katedrę mocno uszkodzony został niezwykle czczony w tym kraju krucyfiks, przed którym Nikaraguańczycy modlili się przez całe wieki. Ojciec Święty zapewnił ich o swej bliskości i modlitewnej pamięci. Brazylia jest jednym z tych krajów, który najbardziej ucierpiał z powodu koronawirusa. Specjaliści przestrzegają, że pandemia nie osiągnęła tam jeszcze swojego szczytu. Na COVID-19 zmarło ponad 93 tysiące Brazylijczyków. Wśród zakażonych, a także zmarłych znajdują się również kapłani i biskupi.
Krajowa Komisja Prezbiterów podaje, że 347 duchownych zostało zainfekowanych i 21 zmarło na skutek komplikacji związanych z koronawirusem. Najwięcej zakażonych zostało w regionie północnym obejmującym Stany Pará i Amapá, gdzie 58 księży zostało zakażonych, a 6 zmarło. Biuletyn podaje także dane dotyczące tutejszych biskupów. Zainfekowanych zostało 9 hierarchów w różnych stanach, 4 zmarło na skutek koronawirusa. Najmłodszy biskup, Enrique Soares da Costa, zmarł w wieku 57 lat, był ordynariuszem diecezji Palmares w stanie Pernambuco. Bezpośrednio po jego śmierci wierni duszpasterze biskupi zainicjowali akcję zbierania podpisów, aby prosić papieża Franciszka o dyspensę, by po 5 latach od śmierci został zainicjowany proces kanonizacyjny. Według informacji podanych w różnych mediach, był to najbardziej święty biskup spośród wszystkich hierarchów tutejszego episkopatu. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wiesław Malczewski, Chrystusowiec.
Przed końcem roku libańskie dzieci będą umierać z głodu na ulicach, przestrzega dyrektor organizacji Save the Children w tym bliskowschodnim kraju. W Bejrucie już ponad 1 000 000 ludzi nie stać na artykuły pierwszej potrzeby, ponad połowa z nich to nieletni. Spowodowane jest to pandemią i głębokim kryzysem gospodarczym, który trapi ten kraj.
Kryzys dotyka wszystkich, zarówno rodziny libańskie, palestyńskie, jak i syryjskich uchodźców. Lokalna waluta straciła już 80% wartości. Masowo zamykane są przedsiębiorstwa, a ubóstwo rośnie w tym samym niepokojącym tempie, co bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Bieda skłania również coraz więcej osób do popełniania samobójstw. Wielu jednak z godną podziwu determinacją walczy o życie. Słyszałem o 9-letniej dziewczynce sprzedającej chusteczki przy autostradzie, aby jej rodzeństwo nie głodowało, powiedział Yad Sakr. Organizacja Save the Children wezwała rząd Libanu, który nie zawarł jeszcze porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie pomocy nadzwyczajnej, do podpisania takiej umowy w celu ratowania osób najbardziej potrzebujących, zwłaszcza najmłodszych. W związku z kryzysem Liban jest od tygodni sceną ostrych protestów antyrządowych zaostrzonych przez pandemię koronawirusa. Maronicki patriarcha kardynał Boutros Rai podkreśla katastrofalne skutki obecnego kryzysu oraz oskarża libańskich szyitów o podsycanie chaosu.
Na fali walki o równe prawa dla wszystkich ludzi, która wybuchła w Stanach Zjednoczonych po zabójstwie George'a Floyda, episkopat Indii wezwał do zapewnienia równych praw zmarginalizowanym chrześcijańskim dalitom. Należą oni do najniższej kasty tzw. niedotykalnych i walczą o przyznanie im praw, jakie przysługują należącym do ich kasty hinduistom.
Ze względu na to, co dzieje się w Ameryce, istnieje dziś wielka świadomość znaczenia równości wszystkich ludzi. ludzi, niezależnie od ich rasy czy wyznawanej religii. Należy to wykorzystać w walce o prawa Dalitów, uważa kardynał Oswald Gracias, przewodniczący Episkopatu Indii. To także szansa na krok do przodu w walce z systemem kastowym, który sprzeciwia się Ewangelii. Bóg każdego traktuje tak samo, dodał Purpurat. Dalici są najbardziej dyskryminowaną grupą w Indiach. Otwarcie uznaje się ich za najgorszych z ludzi. Nie mogą korzystać ze wspólnych studni, żyją w odrzuceniu na obrzeżach wiosek. Cierpią podwójną dyskryminację, zarówno ze względu na ich kastę, jak i wyznawaną religię. Są bowiem w większości chrześcijanami. Po oficjalnym zniesieniu systemu kastowego prawo przyznaje im drobne przywileje mające na celu wyrównanie życiowych szans. Gwarantują one m.in. pewną liczbę miejsc w szkołach i na uczelniach, a także pracę w instytucjach państwowych. Nie dotyczy to jednak chrześcijan i muzułmanów ze społeczności niedotykalnych. Swoje przywileje tracą także ci Dalici, którzy przeszli na chrześcijaństwo.
Uroczysta Eucharystia rozpoczęła rok jubileuszowy w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Hiszpanii. Zostały w niej otwarte święte wrota, zwane też Bramą Przebaczenia. Jubileuszowy rok guadalupański potrwa do 8 września przyszłego roku. Obchodzony jest on zaledwie kilka razy w ciągu jednego stulecia.
Zgodnie z tradycją, każdy pielgrzym musi wejść do bazyliki przez święte wrota, zwane też Bramą Przebaczenia, a następnie dotknąć kamieni w nawie świętej Anny. Przez blisko 7 wieków to właśnie te kamienie miały chronić obraz Matki Bożej przed Arabami. Pielgrzymowanie do Guadalupe nie tylko przemienia serce, prowadząc nas do nawrócenia i głębokiego uzdrowienia, ale zachęca także do tego, by patrzeć wysoko i daleko. Guadalupe jest domem Maryi, jest miejscem uzdrowienia. Napisali biskupi w liście z okazji jubileuszowego roku guadalupańskiego. Według tradycji figurę Matki Bożej miał podarować arcybiskupowi Sewilli w VI wieku papież Grzegorz I. Na półwysep przywiózł ją święty Izydor. W 711 roku w obawie przed Arabami figura Maryi została ukryta pod kamieniami nad rzeką Guadalupe. Blisko 7 wieków później figura została cudownie odkryta. Na miejscu wybudowano małą kapliczkę, która z biegiem czasu dała początek innym sanktuariom Matki Bożej Guadalupańskiej na całym świecie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Na Ukrainie zakończyły się 8-dniowe rekolekcje dla bezdomnych, zorganizowane w górskiej miejscowości Jabłonica przez Caritas oraz Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, pozwoliły bezdomnym z Kijowa doświadczyć modlitewnej wspólnoty, dachu nad głową i poczucia ludzkiej godności.
Rekolekcje dla bezdomnych to inicjatywa, która na Ukrainie trwa od 5 lat. W tym roku nabrały one szczególnego wymiaru, ponieważ czas pandemii spotęgował jeszcze bardziej dramatyczną sytuację ludzi bezdomnych. Rekolekcje odbywały się w ośrodku Caritas Spes, w leżącej w Karpatach miejscowości Jabłonica. Mówi jeden z organizatorów rekolekcji, oblat Maryi Niepokalanej, brat Sebastian Jankowski, który na co dzień pracuje z ubogimi w Kijowie.
Co roku robimy takie właśnie rekolekcje, aby dać nadzieję dla tych ludzi, aby to taką radość, by oni poczuli właśnie łóżko, żeby nakarmić ich, wykąpać, żeby byli taką wspólnotą.
Rekolekcje, co podkreśla brat Sebastian, są dla bezdomnych okazją zbliżenia się do Boga.
Oni przez te rekolekcje poznaniem Boga, że była modlitwa, była wspólna konferencja, były wspólne posiłki, wszystko było wspólne, że oni taką wspólnotę tworzyli. I to dla nich właśnie taką dawało też radość, taką nadzieję, że oni nie są sami, że ktoś jest z nimi, że ktoś im pomaga.
W tegorocznych rekolekcjach dla bezdomnych brało udział 45 mężczyzn, których domem są kijowskie ulice, parki i dworce. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.